Za mikrofonem Łukasz Mróz z kancelarii Mróz Radcy Prawni, a to jest podcast Prawnik na Budowie. Przechodzimy do trzeciego obszaru. Rzeczy, które mnie chodzą po głowie jako do cytowania w 2024 z wyroków sądowych. Ten obszar to taki bonus. To nie jest taki stricte cytat, jeden czy dwa cytaty, które będę przywoływał dla rozwiązania konkretnego problemu w konkretnym kontekście. To jest coś, co odnotowałem sobie, bo podoba mi się jako obraz zmieniającej się optyki sądu właśnie. To, o czym mówiłem przed chwilą, czyli kwestia tego, że pracując procesowo, bywając na salach rozpraw, czytając później uzasadnienia wyroków sądów, trudno mi się oprzeć wrażeniu, że zamawiającym inwestorom udało się przekonać sądy do takiej kupienia wizji świata, w której jest ten biedny, zahukany, drżący z zimna inwestor, na którego tylko czyha ostrymi zębami kłapawszy rynek wykonawców. I że trzeba z wszelkich możliwych sił i wszelkimi możliwymi środkami bronić tego zamawiającego, gdyż jeżeli tylko poluzuje się łańcuch tym wykonawcom, to te zęby właśnie powstrzymywane tym łańcuchem kłapną i ślady zostawią na ciele zamawiającego. Może nawet coś tam jeszcze odgryzą. Nie jestem fanem tego podejścia nawet nie dlatego, że mam cokolwiek przeciwko inwestorom. Ja żadnych personalnych animozji czy emocji pod kątem strony inwestorskiej nie mam. To bardziej takie moje utyskiwania biorą się z doświadczeń zawodowych i tego, gdzie na moim prywatnym kompasie prawidłowej współpracy znajduje się model pożądany versus ten, który mamy realizowany na rynku. Bo brakuje mi w takim czarno-białym postrzeganiu rynku refleksji na temat tego, do czego tak naprawdę on prowadzi. Bo w moim odczuciu to jest prosta droga do rynku patologicznego. I to nie patologicznego ze strony wykonawców, ale patologicznego ze strony inwestorskiej. No bo to jest nic innego jak takie zielone światło do zachowań nielojalnych, wręcz takich makiawelistycznych, czyli pragmatyzmu takiego spod bardzo ciemnej gwiazdy, gdzie opłaca się tak naprawdę inwestorowi postępować nie fair, przygotowywać źle inwestycje, ba, celowo wprowadzać w błąd wykonawcę, no bo przecież w ostatecznym rozrachunku to ten wykonawca zapłaci za takie sytuacje. I czy naciągam rzeczywistość? No bo to może być prosta kontra, że panie, przecież po cóż tu się tym martwić, skoro inwestorzy to są ci dobrzy, oni jak trzeba dopłacić, to chcą dopłacić. No gwarantem tego, że taka sytuacja nie nastąpi, jest właśnie to, że ten inwestor to jest ten dobry, więc po co miałby tak robić? No i właśnie pod tym kontekstem, żeby wyklarować, czy rzeczywiście tak jest. Kilka nawet rzeczy sobie wydrukowałem, żeby pokazać, że to nie jest jednostkowa sytuacja. I weźmy na przykład pierwszą z nich. Warszawa, rok 2023. Pisze w wyroku sąd następująco. Gdyby bowiem przyjąć, że brak pisemnego polecenia zmiany i zawarcia stosownego aneksu do umowy powoduje, że zobowiązanie zamawiającego nie powstało, mimo że zamawiający osiągnął zamierzony efekt, rodziłoby to poważne pole do nadużyć w stosunku do wykonawców. Nie można w rozpoznawanej sprawie mówić o bezskuteczności ustaleń co do zwiększenia zaakceptowanej kwoty kontraktowej ze względu na niesporządzenie pisemnego aneksu do umowy w sytuacji, gdy zamawiający odmawiał do przystąpienia do takich ustaleń bądź też się z nich wycofywał. To jest spór, drodzy, o 47 milionów złotych. Żeby króciutko kontekst nakreślić, sytuacja, w której trzeba było, czy może inaczej, rozważano, czy trzeba zmienić materiały do wykorzystania inwestycji, i decyzja padła ze strony zamawiającego, że trzeba. No i naturalnym się wydaje, że w związku z tym powinna być dopłata. I ciekawe rzeczy się zaczęły, gdyż inżynier kontraktu to filikowska inwestycja, więc większy stopień formalizacji, napisał do wykonawcy, że tak, trzeba te nowe, chociaż bardzo, bardzo mocno wręcz podkreślił, że to nie jest polecenie zmiany. mimo że polecam ci zmienić coś, to nie jest polecenie zmiany. O nim można myśleć, jeżeli ktoś nie pracuje w realiach filikowskich, jak takim protokole konieczności plus, powiedzmy. Te rejony. Później, mimo że nie było tego formalizmu, czyli nie było tego, inżynier kontraktu twierdzi, że to nie jest polecenie zmiany, ale nakazuje ci zmienić sposób działania. Zamawiający twierdzi, że i tak, proszę realizować w ten sposób, ale aneksu to my na to nie podpiszemy. Czyli z jednej strony zamawiający domaga się pewnego działania, z drugiej strony absolutnie nie chce powiedzieć w jakiś sposób, że go oczekuje, no i chce mieć ciastko i zjeść ciastko. Wykonawca finalnie te roboty robi za grube miliony złotych, których milionów nie zobaczył. No i oceńmy tutaj, tak zero-jedynkowo, kto jest dobrym, kto jest złym w tym scenariuszu. I nie ma tutaj, wydaje mi się, pola do szarości. Jest czarno-biało. No bo jeżeli wymaga ode mnie ktoś, żebym zmienił sposób prowadzenia prac i naciska mnie na to wprost, tego oczekuje, a jednocześnie nie chce tego w jakikolwiek sposób potwierdzić, no to nie wykonawca jest tutaj tym, który czyha na zamawiającego. To działa w drugą stronę. I dlatego to, co zauważył sąd, danie tutaj zielonej furtki, zielonego światła dla działania takiego, rodziłoby poważne pole do nadużyć w stosunku do wykonawców. Cieszę się, że padła taka obserwacja, bo tak potwierdza to moją tezę, że jeżeli dasz perspektywę stronie kontraktu do tego, żeby zadziałała nie w porządku i ustawisz ją tak naprawdę w okopie niemalże ze stanowiskiem jakiegoś RKM-u do prowadzenia ognia ciągłego pod kierunkiem wykonawcy, pod kierunkiem kontrahenta, no to samo zakładanie, że gwarancją tego, że spust nie zostanie pociągnięty, jest wiara w to, że dobre intencje ma ten za tym RKM-em i nie pociągnie za spust, jak dla mnie to zdecydowanie za mało. W tej sprawie okazało się, że to zdecydowanie za mało jest też. Ale nie jest to jedyny wątek. Idąc dalej, znowu Warszawa, tym razem wyrok chyba nieco starszy. Zamawiający nie weryfikował odebranej dokumentacji projektowej, w szczególności przedmiaru robót, pomimo że przy zachowaniu należytej staranności mógł wychwycić niezgodność w przedmiarze robót z pozycją kosztorysu ofertowego. Tak, może się ktoś zdziwić, ale sąd zapędził się w te rejony, że to nie tylko wykonawca powinien ocenić dokumentację przetargową, czy ona jest w porządku i tak dalej, ale sąd zaczął rozważać, że panie zamawiający, ale ta kwestia kosztów, o których pan pisze, to jeżeli to powinno być wyłapane według pana przez wykonawcę, to dlaczegoż nie zostało wyłapane przez samego projektanta, który efekt ten w postaci dokumentacji projektowej stworzył i pracował nad nim zdecydowanie dłużej niż wykonawca miał czasu na złożenie oferty? No i jaki jest pana udział w tym, panie zamawiający? Dlaczego pan się nie zreflektował, że jest tutaj rozjazd? I z tego samego wyroku, idąc dalej. W ocenie sądu działanie zamawiającego, który dopiero w trakcie realizacji umowy zaczął kwestionować sposób kwalifikowania robót wykonanych przez wykonawców i wysokość ustalonej umownie stawki, były nakierowane wyłącznie na uchylenie się przez niego od zapłaty wykonawcom należnego im wynagrodzenia, i tu uwaga, będzie połajanka, które przez zamawiającego arbitralnie zostało uznane za zbyt wysokie, i tu wchodzi połajanka rzeczona, i przerzucenie na wykonawców odpowiedzialności za własne zaniedbania, brak profesjonalizmu i dbałości o pieniądze polskiego podatnika na etapie przygotowania inwestycji. Mocne słowa, słowa sądu, a nie moje. Ale w kontekście tego konkretnego sporu, o którym nie będę mówił, bo jest naprawdę szeroki kontekst, trudno się nie zgodzić. Ale to, co ważniejsze, to znowu, to nie jest ten zamawiający rycerz na pięknym białym rumaku w lśniącej zbroi, którego ten niecny w łachmanach wykonawca próbuje błotem obrzucać. To podmiot, który w ocenie sądu tutaj, a sąd też nie ma interesu, żeby jakieś wyjątkowe połajanki i krzywdy robić skarbowi państwa. No to w końcu też państwo polskie. A mimo to napisał, co napisał, widząc zachowanie, które zobaczył. I to zachowanie znowu. Jeżeli ustawiamy rynek w taki sposób, że zwyczajnie opłaca się być nielojalnym, nadużywać pozycji wobec wykonawców i wręcz im bardziej nadużyję tej pozycji, im bardziej oddalę się od jakiejś etycznej północy współpracy z kontrahentem, tym lepiej na tym wyjdę finansowo. No bo ostatecznie to trzeba będzie za to zapłacić, za ten obszar problematyczny, który się urodził, dajmy na to robót dodatkowych przez słabą dokumentację. No i tym dopłacającym nie będę ja, tylko będzie wykonawca. Czyli no, taniej, czyli lepiej. Idźmy dalej. Warszawa. Generalnie w Warszawie przez 4 wyroki jesteśmy. Zastrzeżenie w umowie, że generalny wykonawca nie będzie mógł powoływać się na pominięcie lub błąd, również co do przedmiaru czy specyfikacji zawartych w dokumentach umownych, może dotyczyć jedynie sytuacji, w których pominięcie lub błąd są wynikiem nienależytej staranności wykonawcy. Natomiast nie może dotyczyć sytuacji, w których pominięcie lub błąd są wynikiem zaniżenia powierzchni robót w przedmiarze i kosztorysie inwestorskim, a więc wynikiem nielojalnego postępowania zamawiającego. I okej, to jest mocne słowo i też pewnie nie bezpewnie. To nie jest w generalnej przebiegu sytuacji tak, że gdzieś tam z niecnym śmiechem ten inwestor bierze dokumentację, coś tam wykreśla, coś tam przeprawia, zmienia przedmiary na mniej, żeby było widać mniej tych robót do wykonania, bo wykonawca taniej wyceni i będzie robił. Nie. Ale ogólny kierunek, z którym tutaj z kolei w tej kolejnej sprawie bije sąd, kolejnej sprawie, w której wykonawcy odmówiono do dopłaty, mimo że problem był z dokumentacją, która była tak naprawdę sferą odpowiedzialności inwestora. I kolejny temat, w którym sąd zauważa, że słuchajcie, ale to przecież no, zwyczajnie nielojalne, że przedstawiasz inwestorze zły materiał bazowy i czerpiesz z tego wymierne finansowe korzyści. Bo jeżeli zostawimy relacje na takim poziomie, znowu. Wracam na trasę szkoleniową. Z Akademią Kontraktów Budowlanych, czyli swoim autorskim szkoleniem, odwiedzę 4 miasta. 23 lutego Katowice, 13 marca Poznań, 19 kwietnia Warszawa i 10 maja Gdańsk. Wszystkie detale i szczegóły o rejestracji znajdziesz na stronie prawniknabudowie.com/akademia. Raz jeszcze, luty Katowice, marzec Poznań, kwiecień Warszawa, maj Gdańsk. Akademia Kontraktów Budowlanych, strona internetowa prawniknabudowie.com/akademia. Do zobaczenia. Biznesowo, bilansowo opłaca się naciągać drugą stronę. Opłaca się, żeby nie było widać pewnych robót, pewne rzeczy były ciężkie do wyinterpretowania, no bo ja jako inwestor zapłacę wtedy za inwestycję mniej. I znowu, to co mnie cieszy w tym przypadku, to nie jest jakaś tam połajanka i pisanie o tym, że inwestorzy są nielojalni i że jesteście niefajni i fe w ogóle. Idźcie na pufkę posiedzieć. Cieszy mnie to, że taka refleksja na tym, że zarówno po stronie wykonawczej, jak i po stronie inwestorskiej może dochodzić do nadużyć, zbliża nas do zdrowszego rynku. Bo ten rynek powinien mieć hamulce i mechanizmy bezpieczeństwa ukierunkowane zarówno w stronę wykonawców, jak i w stronę inwestorów. I ostatnia rzecz z 2019 roku. Ten poprzedni był z 2021 swoją drogą. Pisze sąd tak. Przy tym, skoro braki w dokumentacji technicznej były widoczne na pierwszy rzut oka, zamawiający także musiał mieć ich świadomość. W świetle artykułu 29, bo to jeszcze stare PZP, należy bowiem przyjąć, że na zamawiającym spoczywa obowiązek podjęcia wszelkich środków w celu wyeliminowania niepewności wykonawców co do przedmiotu zamówienia, a więc takie jego określenie, aby nie pozostawiało możliwości interpretacji. Znowu, mnie to nasuwa na wspomnienie dwie sytuacje zawodowe. Pierwsza z nich to taka, gdzie najpierw długim wywodem przedstawiciel zamawiającego na sali rozpraw wskazywał, jak bardzo niekonsekwentny, nielojalny i nieprofesjonalny jest wykonawca, no bo wszystkie te problemy, które obecnie wystąpiły i rozważane są przed sądem ostatecznie, to powinny być już wyłapane przed podpisaniem umowy na etapie składania oferty, bo to jasne, klarowne i oczywiste, że coś tam było. Później w ten sam sposób biegły zaczął się wypowiadać. No i w którymś momencie tak sąd, troszkę straciwszy cierpliwość, tak zapytał, no dobrze, panie zamawiający, ale to bijemy jak w bęben w to, że ten wykonawca to powinien, że mógł, że profesjonalista i tak dalej. Ale skoro to tak było jednoznacznie, jednostronnie i oczywiście, to dlaczego państwo tego nie wyłapaliście? No i potem zapadła taka krępująca cisza. No bo nie ma uzasadnienia innego niż znowu. Jeżeli jednoznacznie można coś wyłapać, czy to z perspektywy projektanta, który tworzy dokumentację, czy oferentów, czy nawet jakiegoś profesjonalisty, który zatrudniony jest w jakiejś większej jednostce zamawiającej na stałe do przetargów, bo też nie jest sytuacją wyjątkową i mają własne kadry z doświadczeniem inżynierskim zamawiającym, inspektorów nadzoru chociażby i tak dalej, i tak dalej. No to dlaczego wyście nie wyłapali tego jednoznacznego, bijącego w oczy błędy? Czy nie było przypadkiem tak, no bo zakładam, że jesteście również profesjonalistami, że wiecie. No to wiecie, ale się nie chwalicie. No to znowu takie ograniczone zaufanie, które tutaj u sądu też szczęśliwie zauważam, prowadzi do wniosku takiego, albo przynajmniej zadania sobie pytania, to czy wyście przypadkiem celowo pod dywan nie zamietli tego problemu, spychając go na czas realizacji? No bo wtedy, jak już jest realizacja, to wszelkie problemy z realizacją związane są problemami wykonawcy. Znowu, nie ma zero-jedynkowości i profesjonalizm powinien być po obu stronach. Ta druga historia, która mi się z tym skojarzyła, to kwestia znowu klasycznie roboty dodatkowe, klasycznie kłótnia stron. No i też padają uwagi o tym oczywiście przez cały spór, że to można było stwierdzić, można było wyłapać i wyłapane powinno być przez wykonawcę. Sytuacja o tyle specyficzna, że do inwestycji był zatrudniony też przetargiem kupiony zewnętrznie inspektor nadzoru. Nie jeden, a cały zespół, gdyż była to większa inwestycja. No i gdzieś tam wyszło w trakcie zeznań, że ta dokumentacja projektowa, która była na potrzeby inwestycji, bo to było buduj, nie zaprojektuj i buduj, przeszła weryfikację tegoż nadzoru. I to w sumie wydawałoby się bardzo rozsądny kierunek działania. No bo znowu, jeżeli jako zamawiający mówię, że ja jestem małą jednostką, nie mam sam know-how, nie utrzymuję też ludzi na stałe z wysokim know-how, bo to wysokie koszty, to zatrudniam sobie tego zewnętrznego konsultanta i kupuję u niego usługę sprawdzania dokumentacji. Przyklasnę, bo sprawdzimy raz jeszcze, będzie wiadomo. Tylko, aż się brew sądowi uniosła, kiedy wyszło tak naprawdę, że ta weryfikacja dokumentacji to została przekazana, zarządzona dopiero, kiedy już podpisany był przetarg na realizację. No bo uderzył mnie, kiedy to usłyszałem, brak logiki i tak po reakcji sędziego, patrząc nie tylko mnie, że no to słuchajcie, to jeżeli już chcecie wydać pieniądze na te kontrolne działania, chwała wam za to, to jaki ma to sens robienie tego, kiedy zawarliście już umowę z wykonawcą, oczywiście wrzucając kontrakt w sztywny ryczałt, dopiero firma profesjonalna w zakresie nadzorów, projektowania i tak dalej, która weszła na parę zmian, wszystkie ręce na pokład, żeby badać tę dokumentację, wykryła problemy, badała dłużej niż wykonawcy mieli czas na złożenie ofert. Mimo tego badania, oddamy sprawiedliwość, wyłapała tych problemów niemałe spektrum, ale były nawet takie, które i tak wyszły później w trakcie realizacji, którego ten badający personel nie wychwycił, no bo nie wszystko da się wychwycić z papieru. To czy nie byłoby sensowniej zrobić tego przed rozpoczęciem realizacji i dać taki rzetelny feedback wykonawcy, że słuchajcie, to tutaj macie też wyniki takiego naszego audytu zleconego dokumentacji, przygotowania inwestycji, uwzględnijcie to w ofercie. No byłoby. Wydaje mi się, że ciężko byłoby znaleźć osobę, która stwierdziłaby, że logiczne byłoby działanie inne, Ale takie działanie nie nastąpiło. Nastąpiło chronologia, zawarcie umowy z wykonawcą robót budowlanych, sztywnej na sztywny ryczałt, później sprawdzenie dokumentacji, no bo chcemy mieć dobrze zrobione, a później odmowa dopłaty, no bo przecież, no właściwie nie wiem przecież co, ale odmowa. I w tych kontekstach taki wydźwięk jak tutaj właśnie to dlaczego wyście nie stwierdzili, nabiera dodatkowego waloru i znowu to jest wydźwięk, w którym odnajduje się lepiej niż ta sytuacja właśnie klarownego przedstawiania rynku podzielonego na pół. Ta dobra strona to inwestorska, ta zła to wykonawcza. I żebyśmy się też dobrze zrozumieli, biorąc pod uwagę portfolio spraw, które realizujemy, ja mogę nazwać siebie prawnikiem wykonawców. No to 90% plus zleceń, które robimy. Ale daleki jestem od wskazywania, że to oni są z kolei tymi, u których błyszczy wszystko, jeżeli chodzi o zbroję. Nie, jak najbardziej zdarza się nam też rozmawiając czy o współpracy, czy w ogóle działając gdzieś tam, no mieć taką refleksję, że wykonawca jest przeświadczony o tym, że jest pokrzywdzony w sporze, ale trudno znaleźć wiele osób, które zgodziłyby się z taką oceną i to zupełnie obiektywnie, nie tylko po stronie zamawiającego. Dlatego jestem, działając po stronie wykonawców, powiedzmy też widzę to, co dzieje się w kuchni, co dzieje się za kurtyną, jeżeli chodzi o to, jak z ich strony chociażby wyglądał proces przygotowania się do inwestycji i ten skrótowo często proces, no bo okej, to w sumie te badanie, to gdybyśmy wszystko tak wnikliwie badali, jak podpisujemy się, że zbadaliśmy, to tyle badania byśmy prowadzili, że nie mielibyśmy czasu, kiedy te oferty wysłać, a nie mówiąc o jakiejkolwiek robocie. Okej, jak nie my, to ktoś inny podpisze. Okej, to tak wygląda rynek, innych warunków się nie oferuje i tak dalej, i tak dalej. Mam pełną świadomość i absolutnie nie chciałbym, żeby to, co mówię, zostało odebrane jako dążenie do tego, żebyśmy zmienili po prostu strony rolami. Czyli dobra, to teraz to wykonawca będzie ten z otwartym polem do nadużyć, a zamawiający to wszystko w plecy karnie będzie brał. Ale jest pewna prawidłowość w działalności sądów, na którą chciałem zwrócić uwagę. I to zwrócić uwagę inwestorom do rozwagi, szanowni państwo. Wrzućmy temat bezusterkowych odbiorów. Klepnięte są w orzecznictwie już w taki sposób, że bez sensu jest się z tym kłócić, że zamawiający inwestor nie może w umowie wprowadzić wymogu odbioru bezusterkowego. Dlaczego jest to tak klepnięte? Ponieważ w perspektywie lat, w perspektywie szeregu inwestycji, w perspektywie wielu miliardów złotych rozliczanych wolumenu łącznie inwestycji, ta instytucja była nadużywana przez inwestorów w takim stopniu, że sądy, do którego notorycznie trafiały spory z tym związane, stwierdziły basta. Nie pozwalamy na takie rozwiązanie. Zero-jedynkowo, stawiamy twardą granicę. Po prostu nie można. Nie możesz oczekiwać, drogi inwestorze, że przekazywany ci efekt robót pozbawiony będzie jakiejkolwiek usterki, jakiegokolwiek uchybienia, niedociągnięcia, wady nieistotnej. I za każdym razem, kiedy opowiadam o tym, znajdzie się jedna czy trzy osoby, która zabierze głos w tym kierunku, że to jest jakieś absurdy, to jest absurdalne podejście, że można zwolnić wykonawcę z obowiązku jakiegokolwiek działania prawidłowego, inwestor nie może oczekiwać prawidłowych robót. No i faktycznie rozumiem, szanuję, że można mieć myślenie o tym rozwiązaniu jako wylewanie dziecka z kąpielą, ale wzięło się ono właśnie z tego, że nadużywane było to narzędzie przez inwestorów. Czyli to nie było samoograniczanie się strony inwestorskiej w korzystaniu tego wymogu prawidłowości robót. Czyli dobra, to my weźmiemy poprawkę na zdrowy rozsądek i jeżeli te wady przeszkadzają nam mocno w życiu, to zaciągniemy hamulec ręczny, a jeżeli da się z tym żyć, no to będzie odbierane, opłacane, usuwane. Ponieważ zabrakło takiej autorefleksji, sąd wprowadził tę autorefleksję swoim orzecznictwem i dokonał takiego swoistego machnięcia huśtawki na drugi biegun, czyli była wychylona na maksa na korzyść wykonawców, no to z kolei lecimy na maksa w drugą stronę. I refleksja, do której na tym tle chciałem skłonić stronę inwestorską, to czy, szanowni państwo, tej huśtawki nie trzymacie już dłoni na tym łańcuchu, sznurku czy czymkolwiek innym, do czego przymocowana jest, i sami powoli nie wykonujecie ruchu właśnie w drugą stronę. Gdyż spotkać można już orzeczenia, w których sądom bardzo, bardzo nie leży przerzucanie ryzyk w zakresie tym, w jakim lubują się zamawiający. Czyli niezależnie od tego, jak bardzo jest wycenialne, przerzucone będzie na wykonawcę. I może dojść do tego, że okej, przez lata górą, jakby górą nasze, super, udaje się, ten wykonawca to problemy w gruncie, problemy z wodą, problemy z czymkolwiek innym będzie pokrywał ze swojej kieszeni, ale w pewnym momencie przegrzeje się któremuś sędziemu właśnie taki termometr sprawiedliwości, stwierdzi, że grubo jest przesadzane i te wyroki, tak jak mówię, są jak najbardziej do wyszukania, jest ich z roku na rok coraz więcej, z moich obserwacji, z moich lektur i mojej pracy wynika, ale dojdą w pewnym momencie być może właśnie do tego poziomu bezusterkowości. Czy taka zero-jedynkowa, jasna reguła, z którą nie ma co się kłócić, no bo klepana przez wszystkie sądy jest. Która się będzie sprowadzała do tego, że te właśnie wciskanie ryzyk wszelakich absolutnie niedopuszczalnym jest i tu nie ma żadnych niuansów, nie ma żadnych wykładni, nie ma niczego, po prostu nie można i koniec. No i wtedy obudzicie się państwo właśnie w zdecydowanie mniej korzystnych warunkach z tą huśtawką na drugim biegunie i trzeba będzie sobie jakoś z tym radzić. I okej, może się nie ziści, może będzie dalej ten ochronny parasol, taki dążenie do rozkładania go nad zamawiającymi, ale jeżeli zagra tutaj to samo, co z bezusterkowością, czyli mechanizm, bierzemy tą wannę i wylewamy dziecko, mniejsza z nim w środku, no to pozostanie tak grzewnie wspominać te dobre lata, kiedy była większa akceptacja dla myślenia w sądach o tym, że tego zamawiającego inwestora zawsze chronić trzeba. No i będzie już za późno, żeby troszkę to normalizować, czy nawet bardziej niż troszkę, działalnością własną. I z tym wnioskiem zostawię wszystkich. Dzięki za odsłuchanie tego odcinka. Jeżeli chcesz się ze mną skontaktować, możesz napisać na biuro@kancelaria.mroz.pl albo zadzwonić na 577-665-077. Znajdziesz mnie też w mediach społecznościowych. Na LinkedIn jako Łukasz Mróz, a na TikToku, Facebooku i Instagramie jako Prawnik na Budowie.